A może odznaczy go sam Hitler, który na pewno przyjedzie do Afryki, aby uświetnić wielkie zwycięstwo Rommla i Eplera. Czuł się coraz ważniejszy i coraz bezpieczniejszy. W połowie czerwca spotkał się z Anwarem Sadatem. Ten powiedział: znam ostatnie doniesienia z frontu. Anglicy zostali zniszczeni i wycofują się w pośpiechu. Zbliża się czas naszego uderzenia. Sadat i Epler nie wiedzieli, że przygotowania do świętej wojny nie uszły uwagi Anglików. Kontrwywiad wzmocnił czujność. Tego wieczoru Epler postanowił zajrzeć do klubu Tarf, gdzie często przesiadywali brytyjscy oficerowie. Kilku znał już z widzenia i chętnie przysłuchiwał się ich rozmowom. Z urywanych zdań, zwierzeń, plotek można było czasami zbudować ważną informację o nastrojach w brytyjskiej armii, zmianach personalnych, atmosferze w dowództwie. Zamówił szklankę whisky i siedział przez kilkanaście minut przy barze. W klubie tego wieczoru było pusto i doszedł do wniosku, że dalsze przebywanie to już jest strata czasu. Wyciągnął pięciofuntowy banknot i wręczył barmanowi. Przepraszam, sir, a czy nie ma pan egipskich funtów? Barman był wyraźnie niezadowolony, że klient płaci walutą brytyjską. A dlaczego ci się nie podobają brytyjskie pieniądze? Są złe? Nie o to chodzi, sir. Wszystko w porządku. Barman oddalił się szybko i po chwili przyniósł na tacy resztę. Epler odliczył napiwek i wyszedł z baru, zapominając szybko o proteście barmana, któremu nie chciało się wymieniać funtów brytyjskich na egipskie. Skierował się do klubu w hotelu Metropolitan, gdzie można było spotkać korespondentów wojennych. Rozmowy z nimi Epler uważał za równie interesujące jak z brytyjskimi oficerami. Tym razem jednak nie miał zamiaru wdawać się w dyskusję, kto wygra tę wojnę. Podczas poprzedniego pobytu zauważył nową kelnerkę Iwet. Przyglądał się jej uważnie i doszedł do wniosku, że pójście z nią do łóżka jest tylko sprawą ceny. Nie mylił się. Nad ranem wyciągnął portfel z kieszeni koszuli leżącej na krześle i zapłacił 20 funtów. Nie zwrócił uwagi, że dziewczyna bacznie przygląda się zwitkowi banknotów w jego portfelu. Popełnił drugi błąd. Tego samego ranka Iwet zameldowała się u swojego przełożonego, szefa żydowskiej agencji wywiadowczej, blisko współpracującej z brytyjskim kontrwywiadem MI5. Jestem przekonana, że jest niemieckim szpiegiem, relacjonowała spotkanie z Eplerem. A dlaczego tak sądzisz? Odnoszę wrażenie, że mówi z obcym akcentem. Jest bardzo bogaty. Widziałam w jego kieszeni portfel wypchany banknotami. Dziewczyna zataiła fakt, że Epler zapłacił jej za noc z nim spędzoną. No, musisz mu się baczniej przyjrzeć. To, że ma dużo pieniędzy, nie oznacza jeszcze, że jest szpiegiem. Szef, którego nazywano Toik, zdawał sobie sprawę, że nie należy lekceważyć żadnego sygnału. Iwet nie miała dużego doświadczenia, ale jej dotychczasowe działania wskazywały, że jest bardzo bystra i ma intuicję. Jeżeli twoje podejrzenia potwierdzą się, telefonuj natychmiast pod ten numer. Napisał na kartce kilka cyfr. Gdy wyszła, rozważał jeszcze przez chwilę jej słowa i sięgnął po słuchawkę telefonu. Chciałbym rozmawiać z majorem. Nie podał nazwiska, ale sekretarka szefa kontrwywiadu, majora Antoniego Sansoma, wiedziała, że nie należy zadawać zbędnych pytań ludziom, których głos słyszała w słuchawce telefonu stojącego w pewnym oddaleniu od innych aparatów. Numer tego telefonu znali tylko dobrzy znajomi szefa. Telefonuję do pana majorze w sprawie, która może być ważna. Toik nie znosił wymieniać swojego nazwiska. Podwładni twierdzili, że ma ich tyle, iż nie pamięta, komu którym się przedstawiał. W rozmowach z Sansomem było to niepotrzebne, gdyż ten poznawał go doskonale po głosie. Gdzie się spotkamy? Jak zwykle. Toik odłożył słuchawkę. Nie lubił rozmawiać długo gdyż rodziło się niebezpieczeństwo ustalenia, z jakiego numeru telefonuję. Widywali się rzadko i bardzo dbali, aby nie spotykać się w tym samym miejscu. Pod koniec każdego spotkania ustalali, gdzie zobaczą się ponownie. Tym razem była to niewielka smażalnia ryb nad brzegiem Nilu. Toik zapoznał majora z podejrzeniami Yvette. Sanson słuchał uważnie, przekonany coraz bardziej, że mężczyzna z portfelem wypchanym banknotami może być szpiegiem, którego poszukiwał. Kilka dni wcześniej przywieziono do Kairu dwóch jeńców, wziętych podczas szturmu na posterunek nasłuchowy kapitana Zeebema. Nadano im nazwiska Aberli i Weber. To dla tajności całej akcji. I przystąpiono do przesłuchań. Trzymali się dzielnie i nie pisnęli ani słowa o przeznaczeniu angielskiej książki znalezionej w samochodzie dowódcy Vermelden Aufklärung Kompanii. Dokładne oględziny książki ujawniły, że na okładce wymazano gumką cenę 50 escudos. Książkę kupiono więc w Portugalii, a tam nie było dużo księgarni sprzedających angielskie wydawnictwa. Można było przypuszczać, że uda się ustalić, gdzie ją kupiono, a może nawet kto ją kupił. Wkrótce ludzie z MI6 w Lizbonie powiadomili Kair, że znaleźli księgarnię, w której 3 kwietnia 1942 roku asystent atasze wojskowego ambasady niemieckiej zakupił 6 książek. Podejrzenia, że Rebeka była kluczem do szyfru, potwierdzały się. To oczywiście niewielkie poszlaki. Toik kończył opowieść o Eplerze, lecz pomyślałem, majorze, że pana to zainteresuje. Tak, jak najbardziej, skwapliwie przytaknął Sanson. Po chwili zreflektował się. Pracujemy nad czymś podobnym. Pana uwaga może być nam pomocna. Poinformuje mnie pan o nowych rewelacjach tej dziewczyny. Dobrze? Oczywiście, poinformuję pana. Toik przerwał dość naiwną próbę poznania imienia dziewczyny. Tego samego dnia na nabrzeżu, przy którym cumowała łódka Eplera i Moncastera, pojawił się nowy żebrak. Każdego dnia przychodziło tam wielu nędzarzy przeszukujących kosze z odpadkami wyrzucanymi z łodzi, siedzących w kucki w cieniu muru magazynu lub wylotu wąskich uliczek, gdzie piekące słońce nie zaglądało nigdy. Nowy żebrak usadowił się w miejscu, z którego było doskonale widać łodzie Eplera i Hekmet. Dokładnie notował w pamięci każdy ruch obserwowanych. Nie uszło jego uwagi, że wieczorami podjeżdżał na nabrzeże Zamalek samochód, z którego wysiadał brytyjski oficer. Major Sanson już następnego dnia po rozmowie z Toikiem otrzymał nowe materiały. Zgłosił się do niego intendent i wyjął z teczki kilkadziesiąt banknotów 5-funtowych. Są fałszywe, powiedział, rozkładając je równo na stole. Zostały podrobione bardzo dobrze i dlatego należy podejrzewać, że pochodzą z państwowej wytwórni w Niemczech. Major wziął jeden z banknotów do ręki. A skąd je pan ma? Przyglądał się uważnie, ale nie mógł dostrzec śladu fałszerstwa. Ten, który pan trzyma, intendent zawiesił głos, przyjrzał się numerowi banknotu i sprawdził w swoich notatkach, został wypłacony barmanowi w Turf Club 2 dni temu przez brytyjskiego kapitana. Barman nie zna go bliżej. A wie pan, skąd pochodzą inne banknoty? Tak, 300 funtów przyniósł do mojego biura grecki kupiec. Otrzymał je od człowieka mieszkającego na łodzi. W Zamalek, przerwał mu Sanson. Zgadza się. Dwaj mężczyźni zapłacili za dużą ilość jedzenia i picia. Wygląda na to, że przygotowywali przyjęcie. Dziękuję panu. Sanson wstał. To wszystko jest bardzo ważne. Po wyjściu intendenta major nakazał, aby cały rejon, w którym mieszkali Epler i Moncaster, został otoczony przez żandarmerię. Odpowiada pan za to, żeby ci ludzie nie zniknęli w gorącym powietrzu pustyni, poruczniku, zakończył rozkaz. Tego samego ranka Iwet weszła na pokład łodzi Eplera. Zapukała do drzwi kabiny, ale nikt nie odpowiedział. Weszła do środka. Na korytarzu walały się puste butelki po alkoholu. Wszędzie widać było ślady nocnej libacji. Epler spał w swojej kabinie i próby obudzenia go nie powiodły się. Iwet usiadła przy niewielkim biurku, zastanawiając się, czy zaczekać na przebudzenie Eplera. Doszła jednak do wniosku, że będzie trwało to za długo i postanowiła zostawić mu parę słów. Rozejrzała się po biurku w poszukiwaniu papieru i ołówka. Jej wzrok padł na książkę Rebeka i wystającą z pomiędzy stronic kartkę. Widać było starannie zapisane długie kolumny cyfr. Iwet nie miała wątpliwości, że jest to szyfr. Zaczęła kartkować książkę, zwracając uwagę, że niektóre stronice są przybrudzone. Wynotowała dokładnie ich numery i spisała cyfry z kartki, którą następnie schowała z powrotem między stronice książki. Odłożyła ją na miejsce i upewniwszy się, że Epler śpi, wymknęła się z łodzi. Przebiegła kilkanaście kroków i skręciła w uliczkę, gdzie powinny stać riksze. Nie tak szybko, panienko, usłyszała za sobą. Odwróciła się zaskoczona i zobaczyła żebraka. Schwycił ją mocno za rękę. Policja, pójdziesz ze mną. Wepchnął ją do rikszy. Jedź na komisariat, powiedział kierowcy. Major Sanson nie wiedział nic o aresztowaniu Iwet. Na 10 sierpnia zaplanował wielką obławę, w wyniku której w jego sieci mieli wpaść niemieccy agenci. Dzielnica Zamalek została otoczona wojskiem i obława powoli zbliżała się do łodzi Eplera. Ten obudził się, gdy usłyszał tupot butów na pokładzie. Miał na tyle przytomności, że dopadł drzwi i podparł je dużą, ciężką sztabą, przygotowaną wcześniej na podobną okazję. — Wyrzuć radiostację i szyfry! — krzyknął do Moncastera, który oszołomiony stał w korytarzu. Drzwi zaczęły pękać pod ciosami kolb. Epler schwycił dużą, mosiężną popielnicę, uchylił bulaj i wyrzucił ją na pokład. Łomot do drzwi gwałtownie ustał, a żołnierze brytyjscy, przekonani, że na pokładzie jest granat, czmychnęli na nabrzeże i do wody. Dało to szpiegom kilka bezcennych minut. Moncaster wyrzucił przez zawór denny radiostację, a Epler w tym czasie podpalił książkę. Kartki zaczęły czernieć i zwijać się w płomieniach, gdy żołnierze rozpoczęli ponowny szturm do drzwi. Epler, obawiając się, że płomienie nie zniszczą całkiem książki, wyrzucił ją w ślad za radiostacją. Patrzył, jak tonie powoli, a żołnierze już sforsowali drzwi i wdarli się do korytarza. — Zabijcie mnie! No, strzelajcie! — krzyczał. — Nie zastrzelicie mnie! Musicie wziąć żywego! Przerwał mu silny cios kolbą w kręgosłup i nieprzytomny Epler osunął się na ziemię. Major Sanson nie torturował osobiście Eplera. Zadawanie bólu przesłuchiwanym traktował jako przykry obowiązek i zlecał go podwładnym. Mijały jednak dni, a z Niemców nie udawało się wydobyć ani słowa. Trzeciego dnia zaaplikowano im skopolaminę, bez rezultatu. Pomoc nadeszła z najmniej spodziewanej strony. Z dna Nilu podniesiono łódź Eplera i przy tej okazji wygrzebano z mułu radiostację. Nie nadawała się do użytku, ale można było czytać częstotliwość, na której nadawano szyfrogramy. Dokładniejsze poszukiwania umożliwiły odnalezienie Rebeki. Ogień zniszczył wiele kartek, ale nie było to ważne, gdyż Brytyjczycy mieli nienaruszony egzemplarz znaleziony w samochodzie kapitana Zeebema. Późnym wieczorem zadzwonił Toik. Panie majorze, to sprawa niecierpiąca zwłoki, mówił pośpiesznie. Koniecznie o tej porze? Sanson był zmęczony po całym dniu pracy i nie miał ochoty na spotkanie. Niedokładnie się wyraziłem. Powinienem powiedzieć, na pana miejscu nie zwlekałbym ani sekundy. Gdy się spotkali, Toik wyjaśnił, że jego agentka zaginęła kilka dni temu. Był przekonany, że popełniła jakiś błąd i ludzie, których śledziła, zlikwidowali ją. Skoro jednak zwłoki nie znalazły się przez dwa dni, zaczął rutynowo dowiadywać się w komisariatach, czy nie wiedzą nic na jej temat. W ten sposób trafił na ślad. Został poinformowany, że aresztowano ją pod zarzutem kradzieży na łodzi Eplera. Sprawdził datę. Było to już przed angielską obławą. Sansom natychmiast nakazał zwolnić dziewczynę z więzienia. W jej torebce zachował się zwitek papieru, na którym zanotowała strony książki i kolumny cyfr gotowego szyfrogramu. Zeznania Eplera nie były już potrzebne. Kryptolodzy w ciągu kilku dni odtworzyli zasady szyfrowania przez kondora depesz. 25 sierpnia kondor wznowił nadawanie. Kto siedział przy radiostacji? Epler, Moncaster czy może Brytyjczyk? Ostatnia możliwość jest najmniej prawdopodobna. Bez współpracy któregoś z Niemców nadawanie depesz byłoby niemożliwe. Każdy ze szpiegów miał bowiem znaki, które wprowadzał do tekstu depeszy, aby ostrzec odbiorców, że został zdekonspirowany i zmuszony do nadawania. Brak w tekście pewnych sygnałów oznaczało z kolei, że jest ona nadawana przez niewtajemniczoną osobę. Ponadto Brytyjczycy musieli liczyć się z niebezpieczeństwem, że odbiorcy depesz znali doskonale styl meldunków i szyfrów kondora. Nagła zmiana byłaby sygnałem dla Niemców, że ich agent został aresztowany, a nadawanie przejęli nieprzyjaciele. Epler stanął przed sądem, który wydał na niego wyrok śmierci. Był to sfingowany sąd i wyrok. Brytyjczycy mieli nadzieję, że niemiecki szpieg skruszeje w celi śmierci i zgodzi się wyjawić tajemnicę. Mijały dni, a Epler nie zdradzał ochoty do mówienia. Nie wiadomo, jak o jego sprawie dowiedział się przebywający w Kairze premier Winston Churchill. Podobno zdecydował się osobiście przesłuchać Niemca. W czasie rozmowy zapewnił Eplera, że nie zostanie stracony, jeżeli zgodzi się podjąć współpracę z wywiadem brytyjskim. Męczony przez wiele dni, skazany na śmierć, Epler załamał się, słysząc obietnicę szefa brytyjskiego rządu. Zgodził się na współpracę i to prawdopodobnie on w dalszym ciągu wysyłał w eter szyfrogramy z podpisem Kondor. Ich treść dyktowali Brytyjczycy. Ostatnia ofensywa. Premier Winston Churchill, rozsierdzony porażkami wojsk brytyjskich, uznał, że przyczyna klęsk tkwi w nieudolnym dowodzeniu. Przybył do Kairu, aby bezpośrednio zapoznać się z sytuacją na froncie, ale już wcześniej podjął decyzję o oddaniu dowodzenia w wojnie na pustyni generałowi Haroldowi Aleksandrowi, który wyróżnił się sprawną organizacją ewakuacji wojsk brytyjskich spod Dunkierki, a potem dobrze zorganizował odwrót w Birmie. Kilka dni po mianowaniu nowy głównodowodzący otrzymał pisemną instrukcję od Churchilla. Po pierwsze, pana pierwszym i głównym obowiązkiem będzie zatrzymanie i zniszczenie przy najbliższej okazji niemiecko-włoskiej armii dowodzonej przez marszałka polnego Rommela oraz linii zaopatrzeniowych i baz w Libii. Po drugie, odłoży pan wszystkie inne obowiązki łączące się z pana stanowiskiem jako drugorzędne wobec zadania przedstawionego w punkcie pierwszym, które musi być uznane za najważniejsze w interesie jego królewskiej mości. Na drugiej stronie pustyni Rommel, awansowany przez Hitlera do stopnia feldmarszałka, z niepokojem obserwował stały wzrost potęgi aliantów. Wiedział, że musi jak najszybciej uderzyć, aby uniemożliwić rozbudowę alianckich pozycji w rejonie El Alamein. Rozpoznanie i wywiad poinformowały, że brytyjskie pozycje są najsłabsze na południe od El Alamein. Należało tam uderzyć, przebić się przez linie obronne i ruszyć w stronę Aleksandrii, aby opanować tę główną brytyjską bazę zaopatrzeniową. Powodzenie planu zależało od zaskoczenia, które można było osiągnąć, ukrywając przed Brytyjczykami wszelkie ruchy wojsk grupowanych na pozycjach wyjściowych do ataku. Dlatego też Rommel przerzucał swoje oddziały w nocy, pozostawiając na miejscach, z których wyruszyły, tekturowe makiety czołgów i dział, namioty, stosy beczek i kilkudziesięciu żołnierzy, którzy mieli udawać, że jest ich kilkanaście tysięcy. Cała akcja przebiegała bardzo sprawnie. Brytyjskie samoloty rozpoznawcze nie widziały kolumn czołgów i ciężarówek posuwających się nocami na południe, a w dzień fotografowały niemieckie wojska tkwiące ciągle na północy. Rommel potrzebował jednak więcej amunicji i paliwa, niż dotychczas zdołały dostarczyć włoskie konwoje. Wysłał depesze do Berlina i Rzymu, żądając dodatkowo zaopatrzenia niezbędnego dla oddziałów, które miały przełamać brytyjskie linie obronne w rejonie Alam Halfa i podjąć natarcie w stronę Aleksandrii. Kilka godzin po wysłaniu szyfrogramów z kwatery głównej Rommla zostały one rozszyfrowane przez angielskich kryptologów w Bletchley Park i przesłane do generała Aleksandra, który usytuował swoją kwaterę główną w pobliżu piramidy Cheopsa. Tam 21 sierpnia odbyła się narada z udziałem premiera Winstona Churchilla. Wcześniej nowy dowódca 8 Armii, generał Bernard Law Montgomery, zaprowadził premiera na skraj brytyjskich linii obronnych, aby pokazać 400 dział wkopanych w piach i świetnie zamaskowanych. One to miały powstrzymać czołgi Rommla. Churchill nie był jednak przekonany co do skuteczności tej zapory. Zdawał sobie sprawę, że ofensywa, do której przygotowywał się Rommel, mogła przesądzić o wyniku wojny w Afryce Północnej. Nastrój premiera poprawił się dopiero w czasie narady u generała Aleksandra, gdy nowy szef sztabu 8 Armii, generał de Guingamp, rozłożył na stole kilka niemieckich map. Zdobyliśmy je w ciągu ostatnich 3 tygodni, wyjaśnił. Nie przedstawiają większej wartości wojskowej, gdyż niewiele możemy się z nich dowiedzieć o rozlokowaniu sił nieprzyjaciela. Zawierają jednak niezwykle cenną wskazówkę. Wszyscy pochylili się nad rozłożonymi mapami. Dowodzą, że Rommel niewiele wie o terenie, w którym chce atakować, dokończył generał. Czy może zdobyć te wiadomości? Zapytał Churchill. W ciągu najbliższych dni nie będzie to możliwe. Może jedynie polegać na rozpoznaniu lotniczym, a z samolotu nie sposób dostrzec, gdzie są ruchome piaski. Co z tego wynika? Pytał dalej Churchill, czując, że rodzi się wspaniały plan. W jego przekonaniu zmylenie wroga miało większą wartość niż 100 czołgów. Musimy skłonić Rommla, aby uderzył w rejonie dla nas dogodnym i skierował czołgi na ruchome piaski, wtrącił generał Montgomery, który nie mógł dopuścić do tego, aby Churchill uznał wyłącznie zasługi generała de Genganga. Podjąłem już odpowiednie działania. Było to kłamstwo, ale bez większego znaczenia. Dopiero po naradzie Montgomery nakazał Gengangdowi i szefowi specjalnej organizacji Air Force, pułkownikowi Dudleyowi Clarkowi, aby opracowali plan wciągnięcia Rommla w zasadzkę. Należało go zachęcić do ataku w rejonie Alam Halfa i skierować na ruchome piaski. Kondor ożył. 26 sierpnia niemiecka stacja nasłuchowa odebrała szyfrogram z Kairu. Kondor wzywa. Potwierdzam wiadomość opartą na najbardziej wiarygodnych źródłach, że 8 Armia przygotowuje się do ostatecznej obrony w rejonie Alam Halfa. Oczekuje na posiłki, ale obecnie nie jest zdolna do stawienia poważniejszego oporu. W następnej depeszy Kondor podał, jakimi siłami dysponują alianci. Rommel nie sprawdzał informacji Kondora, który wielokrotnie dowiódł, że ma dostęp do najtajniejszych brytyjskich wiadomości. Pierwszy cel podstępu został osiągnięty. Rommel uzyskał potwierdzenie, że uderzenie na południu daje największe szanse powodzenia. Teraz należało osiągnąć cel drugi, skierować niemieckie czołgi i wojska na grząski, nieprzejezdny dla nich teren. Pozostanie tajemnicą pułkownika Dudleya Clarka, w jaki sposób skłonił oficera, zdradzającego wojskowe tajemnice, tancerce Hekmet Fahmy, aby założył mundur, wziął raportówkę, w której znajdowały się odpowiednio spreparowane mapy, wsiadł do samochodu i wyruszył w stronę niemieckich linii. Być może dał majorowi wybór między sądem wojennym i hańbiącą śmiercią przed plutonem egzekucyjnym, po której jego rodzina w Anglii dowiedziałaby się, że został rozstrzelany jako szpieg, a honorową śmiercią za króla i ojczyznę, zmywającą z nazwiska plamę największego przestępstwa wojennego. Jeżeli tak było, to pułkownik Clark dotrzymał słowa. Do dzisiaj znamy tylko pseudonim oficera, Major Smith. Nie ujechał daleko. Na ziemi niczyjej jego samochód wyleciał w powietrze, jakby uniesiony wybuchem miny. Niemcy wysłali natychmiast patrol, który znalazł poszarpane zwłoki brytyjskiego majora i osmaloną wybuchem, ale całą raportówkę. Wyjęte z niej mapy dostarczono do sztabu Rommela, który uznał, że szczęście mu sprzyja. W przeddzień planowanej ofensywy otrzymał mapy terenu, przez który miały przetoczyć się jego czołgi. 31 sierpnia o 2 w nocy czołgi 15 i 21 Dywizji Pancernej ruszyły w stronę brytyjskiej linii. Za nimi posuwał się włoski 20 Korpus. O godzinie 3 Rommel zorientował się, że sytuacja nie rozwija się zgodnie z planami. Przewidywał bowiem, że do świtu wojska posuną się o 50 kilometrów na wschód, a tymczasem z trudem przeszły 15 kilometrów. Rommel nie wiedział, że tam, gdzie spodziewał się oporu jednej brytyjskiej dywizji, walczyły trzy. Nie zrezygnował z kontynuowania natarcia. Zdecydował się jednak skręcić na północ znacznie wcześniej niż planował. Liczył, że manewr ten wyprowadzi jego czołgi spod ostrzału brytyjskich armat przeciwpancernych i umożliwi ominięcie najsilniejszych punktów obrony. Czołgi niemieckie i włoskie ruszyły w kierunku wytyczonym na podstawie map znalezionych przy zwłokach majora. Nie ujechały daleko. Ich gąsienice zaczęły zapadać się w miękki piasek. Na odwrót było za późno. Tym bardziej, że próba skrętu pogarszała sytuację i czołgi pogrążały się głębiej. Wtedy na niebie rozświetlonym flarami pojawiły się brytyjskie myśliwce. Pociski kalibru 40 mm z działek podwieszanych pod skrzydłami samolotów Hurricane przechodziły przez pancerze czołgów z równą łatwością jak gwóźdź przez blachę puszki konserw. Uderzenie niemieckie straciło impet. Wkrótce Rommel odebrał wiadomość, że dowódca 21. Dywizji Pancernej, generał Georg von Bismarck, zginął od wybuchu miny. Dowódca Afrika Korps, generał Walter Nering, którego czołg został ostrzelany przez brytyjskie samoloty, odniósł bardzo poważne rany. W południe 2 września zaczęło brakować paliwa. Następnego dnia Rommel musiał podjąć decyzję odwrotu.